Bądźcie mocni w Panu. Od czasu do czasu chodzę na siłownię na czwartym piętrze, żeby pobiegać lub poćwiczyć. Kilka dni temu byłem tam w szatni i obok mnie przy lustrze stał facet. Miał zdjętą koszulkę i napinał różne mięśnie, patrząc na swoje odbicie. Nawet gdybym miał duże mięśnie, byłoby mi za bardzo wstyd, żeby prężyć się przy kimś innym przed lustrem. Ale jemu to nie przeszkadzało. Po prostu dalej się napinał i przyjmował coraz to nowsze pozy. Podziwiam jego pewność siebie. Dobrze, doszliśmy do końca listu Pawła do Efezjan, który studiujemy od lutego. Ostatnia zachęta Pawła dla Kościoła brzmi: bądźcie mocni. Gdy myślimy o byciu silnym, zazwyczaj mamy na myśli mięśnie, jak u tego faceta, którego widziałem w tym tygodniu, prężącego się przed lustrem. Ale co to znaczy być mocnym w Panu? Właśnie na to chciałbym dziś rano zwrócić uwagę. Więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją razem ze mną na liście do Efezjan, 6:10. W końcu, bądźcie mocni w Panu i w potędze Jego siły. Werset 10 zaczyna się od słów Pawła: w końcu. Zbliża on swój list do końca. W tym liście wspomniał o tylu sprawach, jak działa zbawienie, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, bez względu na to, z jakiej kultury pochodzimy. W ostatnich tygodniach czytaliśmy o tym, jak być chrześcijaninem w kościele, w domu i w pracy. Paweł to wszystko podsumowuje prostym wezwaniem: bądźcie mocni. Zaraz zobaczymy, dlaczego musimy być mocni, ale ważne jest, by zauważyć, jak mamy być mocni. Paweł nie mówi, żebyś stanął przed lustrem i przyjrzał się swoim mięśniom. Nie chodzi o to, żebyś był silny swoją własną mocą, swoją własną siłą. Werset 10 mówi: bądźcie mocni w Panu i w potędze Jego siły. Innymi słowy, bycie silnym nie jest czymś, co musisz w sobie wywołać. Bycie silnym nie polega na patrzeniu w lustro i powtarzaniu sobie: bądź silny, bądź silny, bądź silny. Nie chodzi o patrzenie w lustro, lecz o zwrócenie się do Pana, poleganie na Jego sile. To nie jest mówienie sobie: bądź silny, bądź silny. Chodzi o zwrócenie się ku niebu i powiedzenie: Panie, pomóż mi być silnym. A Bóg już dał ci zasoby, żebyś mógł być silny. 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12. Gdyż nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Jak być mocnym w Panu? Przez przyobleczenie się w całą zbroję Bożą. Za chwilę zobaczymy, co to znaczy, ale w tych wersetach rozumiemy, dlaczego potrzebujemy być mocni w Panu. Musimy być mocni w Panu, ponieważ toczy się duchowa walka. Jak ktoś kiedyś powiedział, życie chrześcijańskie to nie plac zabaw, to pole bitwy. A ta walka toczy się przeciwko diabłu i jego podstępom. Diabeł, czyli szatan, to upadły anioł, który sprzeciwia się dziełom Bożym. Biblia mówi nam, że jest kłamcą i zwodzicielem, a tutaj czytamy, że knuje przeciwko tobie. Innymi słowy, szatan nie jest neutralny. On chce widzieć, jak upadasz. Chce widzieć, jak ponosisz porażkę. W wersecie 12 Paweł mówi, że nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko duchowym siłom zła. Innymi słowy, możesz myśleć, że stale walczysz z tą czy inną osobą, albo czytasz wiadomości i myślisz, no to ten człowiek jest wrogiem. Ale Paweł mówi, że działa coś o wiele głębszego. Jest przyczyna, korzeń, dla którego ta osoba zachowuje się w taki sposób. Gdyby walka rzeczywiście toczyła się przeciwko ludziom, potrzebowałbyś dosłownych mieczy, dosłownych hełmów lub dosłownych tarcz. Ale widzimy tutaj, że walka jest znacznie głębsza.
Jest kosmiczna.
To walka między dobrem a złem. Za każdym razem, gdy czytamy wersety mówiące o diable, demonach lub złu, chcę ci zawsze przypomnieć o kilku rzeczach, które wiemy z Biblii. Popełniamy błąd, gdy lekceważymy zło, gdy udajemy, że ono nie istnieje. Jak powiedziałem, życie chrześcijańskie to nie plac zabaw, to pole bitwy i Paweł jasno to tutaj pokazuje. Musisz być gotowy. Musisz być mocny w Panu. Musisz przywdziać zbroję Bożą, abyś mógł się ostać. Nie lekceważ diabła ani zła, ale drugim błędem jest również ich przecenianie. Przypisywanie diabłu zbyt wielkiej zasługi. Są tacy chrześcijanie, którzy spędzają więcej czasu myśląc o diable, niż myślą o Bogu. Niektórzy chrześcijanie błędnie przypisują diabłu atrybuty Boga. Wiemy, że Bóg jest potrójnie wszech, wszechmogący, czyli posiadający wszelką moc, wszechwiedzący, czyli znający wszystko, wszechobecny, czyli zawsze obecny. Ale czasem wierzący te trzy wszech przypisują także szatanowi. Myślą, że diabeł jest wszechmogący, wszechwiedzący i wszędzie obecny. Ale to nieprawda. On nie jest wszechmogący. Dlatego właśnie możemy się przeciwstawić jemu i jego podstępom. On nie jest wszechwiedzący. On nie jest wszędzie obecny. Dlatego potrzebuje pomocy, o której Paweł mówi w 12 wersecie. Diabeł nie jest wieczny. Diabeł został stworzony. Nie lekceważ diabła, ale też go nie przeceniaj. Przyjrzyjmy się teraz zbroi Bożej, o której wspomina Paweł. 13. Dlatego weźcie na siebie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. 14. Stójcie więc, opasawszy swoje biodra prawdą i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pomyślmy o tej zbroi Bożej. W tamtych czasach ludzie widywali rzymskich żołnierzy w pełnym rynsztunku, więc wiedzieli, czym są hełmy, tarcze i tak dalej. Ale Paweł bierze tę zbroję i nadaje jej wymiar duchowy. Te bronie i ochrona przypominają nam, że duchowa walka toczy się na bliskim dystansie. To nie jest walka na odległość. Nie ma tu mowy o dronach. To walka wręcz, w którą wierzący są zaangażowani każdego dnia. Pierwszym elementem zbroi, o którym wspomina się, jest pas prawdy. W tamtych czasach pas spajał wszystko razem i mógł otrzymywać inne bronie. Podobnie my, jako wierzący, wierzymy w prawdę. Jezus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. On jest drogą, prawdą i życiem. Powiedziałem wcześniej, że diabeł jest kłamcą, ale Jezus jest prawdą. Jako wierzący wierzymy w prawdę Ewangelii, że Jezus przyszedł, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. I że przez wiarę w Niego możemy zostać uwolnieni z niewoli grzechu i ożywieni w Chrystusie. Tak jak pas, ta prawda wszystko spaja. Stosujemy ją we wszystkich aspektach życia. Załóż więc pas prawdy. Następny jest pancerz sprawiedliwości. W bitwie pancerz był wykonany z metalu i osłaniał klatkę piersiową żołnierza, aby chronić jego ważne organy. W Chrystusie Bóg czyni nas sprawiedliwymi. On daje nam swoją sprawiedliwość. Wtedy staramy się unikać grzechu i prowadzić święte życie dzięki mocy Ducha Świętego. Chodzi tu o charakter. Aby wytrwać wobec ataków świata, musisz nieustannie wzrastać w swoim charakterze w pobożności. Załóż pancerz sprawiedliwości. 15 oraz obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Następnym elementem zbroi są buty. W tamtych czasach żołnierskie buty były sandałami z gwoździami wystającymi z podeszwy. Trochę jak korki, które dziś noszą sportowcy. Gwoździe dawały żołnierzom przyczepność, pomagając im stać i poruszać się. Paweł mówi, że nasze buty pochodzą z Ewangelii pokoju. To interesujące, że Paweł mówi o pokoju, a jednocześnie nakazuje nam przywdziać zbroję. Ale pokój, który mamy jako chrześcijanie, nie jest taki jak pokój tego świata. Pokój tego świata oznacza brak konfliktu, ale Boży pokój, który On ci daje, jest obecny pośród konfliktu. To jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy nadejdzie bitwa, a na pewno nadejdzie, nie musisz wpadać w panikę, nie musisz się bać. Możesz stać niewzruszenie, możesz odpoczywać, ponieważ jesteś umocniony w Chrystusie. Nie poślizgniesz się, nie upadniesz, nic cię nie ruszy. Możesz być spokojny, ponieważ Pan dał ci pokój. Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Załóż buty dane przez Ewangelię pokoju. 16. Weźcie w każdym przypadku tarczę wiary, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tarcza była bardzo ważna dla żołnierza. To najlepsza forma ochrony. Tarcza, o której mówi Paweł, nie była mała, lecz duża, prostokątna, zakrywająca całe ciało. Paweł mówi, że mając tarczę wiary możesz nie tylko wytrzymać płonące strzały diabła, ale możesz je zgasić. W tamtych czasach moczono tarczę w wodzie, aby gasić płonące miejsca. Tarcza wiary to codzienne wierzenie i ufanie Bogu, niezależnie od tego, co cię spotka. Ufanie Panu z całego serca, wierzenie, że On znajdzie drogę, wierzenie, że On cię przez wszystko przeprowadzi. Wróg będzie posyłał przeciwko tobie ogniste strzały, byś zaczął wątpić, byś zaczął się bać, ale bądź mocny w Panu. Chodzimy przez wiarę, a nie przez to, co widzimy. Załóż tarczę wiary. 17. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Następnym elementem zbroi jest hełm zbawienia. W tamtych czasach rzymscy żołnierze nosili podczas bitwy brązowe hełmy. Chroniły one policzki i szyję. Były solidne. Paweł daje nam ten obraz hełmu zbawienia. Teraz jako wierzący już mamy zbawienie. Zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę. To nie jest coś, co stale zakładamy i zdejmujemy. Już to mamy. Ale to jest prawda, którą musimy nieustannie stosować w naszym życiu. Łatwo jest zapomnieć, w jaki sposób zostaliśmy zbawieni. Że to była łaska przez wiarę w Chrystusa. Łatwo możemy wrócić do wzorca świata opartego na osiągnięciach. Możemy błędnie wierzyć, że Bóg nas przyjmuje lub odrzuca w zależności od naszych uczynków. Możemy mylnie myśleć, że jeśli mam dobry dzień, to Bóg mnie lubi, a jeśli zły dzień, to Bóg jest na mnie zły. Ale to nie jest Ewangelia. Tak, nie zostałeś zbawiony. List do Efezjan, rozdział 2, mówi, że to nie było z uczynków. Nie mogłeś za to zapłacić, nie mogłeś na to zasłużyć. Zostałeś zbawiony z łaski. To był dar Boży. Więc załóż hełm zbawienia. Ostatnim elementem zbroi jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz służył do ochrony, do obrony, ale miecz służył także do ataku, do udziału w walce. Myśląc o mieczach, często wyobrażamy sobie długi miecz. Jednak miecz, o którym mówi Paweł, jest mały. Używano go do walki na bliską odległość. To przypomnienie, że walka toczy się codziennie i nie jest prowadzona przez drony, lecz w okopach. Czym jest nasz miecz w duchowej walce? To Słowo Boże. Miałem przyjaciela, który nazywał Biblię wyłącznie mieczem. Kiedy szliśmy do kościoła, zawsze pytał wszystkich, czy przyniosłeś swój miecz? Dla osób, które nie znały listu do Efezjan, rozdziału 6, było to nieco niezrozumiałe. Pytali, o czym ty mówisz? Ale podobało mi się, co mój przyjaciel próbował przekazać. Nigdy nie poszedłbyś na wojnę bez miecza czy broni, więc dlaczego próbujesz żyć bez Słowa Bożego? Gdy Jezus był kuszony na pustyni przez szatana, polegał na mieczu, Słowie Bożym, aby zwalczać kłamstwa wroga. Stale poprawiał diabła, mówiąc, napisane jest. Dzisiaj w pewnym sensie każdy ma swój miecz. Biblia jest na naszych telefonach i większość ludzi zawsze ma przy sobie telefon. Ale to, że ktoś ma miecz, nie znaczy, że umie się nim posługiwać. To, że ktoś ma miecz, nie oznacza, że został przeszkolony do jego używania, albo że ma w tym jakiekolwiek doświadczenie.
Innymi słowy, tak, masz Biblię w telefonie, ale czy wiesz, jak jej używać w walce?
Czy zostałeś przez nią przeszkolony? Czy ją czytałeś? Czy jest ukryta w twoim sercu?
Aby właściwie używać Słowa Bożego. Musisz je znać, żeby móc właściwie je zastosować. Jaki jest najlepszy sposób poznania Słowa?
Przez czytanie go, przez słuchanie go.
Przez przyjmowanie nauki z niego. Nie wychodź do walki bez swojego miecza.
Tak więc to jest zbroja Boża, którą mamy przywdziać.
Ważna rzecz, o której należy pamiętać, to, że otrzymujemy wszystkie jej elementy w momencie zbawienia. To nie jest jak z grze komputerowej, gdzie musisz przejść jeden poziom, aby zdobyć pancerz sprawiedliwości, a potem kolejny poziom, aby otrzymać hełm zbawienia. Zbroja Boża nie jest podzielona na części. Otrzymujesz cały komplet. Została ci dana w Chrystusie, ale musisz ją założyć. Zbroja nie pomoże ci, jeśli zostawisz ją w szafie. Musisz ją zakładać codziennie. To nie jest tylko ekwipunek do walki. To twój mundur. Załóż zbroję Bożą.
Ale chciałbym na chwilę spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Chcę ponownie przeczytać te wersety i chcę, żebyś zwrócił uwagę na to, co w nich jest i na to, czego w nich nie ma.
Na koniec, bądźcie mocni w Panu i w potędze Jego siły. Załóżcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przeciw zakusom diabła. Gdyż nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowym siłom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i gdy wszystko przetrwacie, ostać się. Stańcie więc, mając przypasane biodra wasze prawdą i obleczoną pancerzem sprawiedliwości pierś, a nogi obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. We wszystkim bierzcie tarczę wiary, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I weźcie przyłbicę zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W tym długim fragmencie o walce, jakie słowo moglibyśmy się spodziewać znaleźć, a którego tu nie ma? Słowem, którego brakuje w tych wersetach, jest słowo wygrana. Gdy myślimy o bitwie lub wojnie, myślimy o zwycięzcach i przegranych. Kto wygrał bitwę, a kto ją przegrał? Ale słowa wygrać tutaj nie ma. Myślę, że odpowiedź znajdziemy, zauważając słowo, które Paweł wielokrotnie wymienia. Jakie słowo widzimy w tych wersetach raz po raz? Jest to słowo stać. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przeciw zakusom diabła. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i gdy wszystko przetrwacie, ostać się. Stańcie więc, mając przepasane biodra wasze prawdą i obleczoną pancerzem sprawiedliwości, pierś. Powodem, dla którego nie znajdziesz słowa wygrać w 6 rozdziale listu do Efezjan, jest to, że bitwa została już wygrana. Jezus pokonał grzech i śmierć raz na zawsze. Zwyciężył grób. Rozbroił zwierzchności i władze wspomniane w 12 wersecie i wystawił je na publiczny pokaz, triumfując nad nimi w nim. Nie musisz wygrywać bitwy, ponieważ bitwa została już wygrana. To, co musisz zrobić, to wytrwać mocno w zwycięstwie. Jak powiedziałem wcześniej, czasami błędnie przypisujemy atrybuty Boga diabłu i myślę, że czasami dajemy diabłu zbyt dużo uznania. To nie jest kwestia 50-50. To nie jest tak, że nasz Bóg jest potężny i że szatan jest równie potężny. Ostatnio sprawdzałem, nasz Bóg jest większy. Ostatnio sprawdzałem, nasz Bóg jest silniejszy. Ostatnio sprawdzałem, nasz Bóg jest wyższy. Ostatnio sprawdzałem, nasz Bóg jest wszechmogący i wszechpotężny. To nie jest kwestia 50/50. Większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Czy szatan ma jakąś władzę na tym świecie? Tak, ale jest jak pies na smyczy. Pies na smyczy może się poruszać, może szczekać, może skakać. Ale w chwili, gdy próbuje wyjść poza długość smyczy, zostaje zatrzymany. Służymy Najwyższemu Bogu. List do Rzymian 8:37 mówi, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Chrystusa, który nas umiłował. Codziennie toczy się duchowa walka, ale nie jesteś w drużynie przegranych. W Chrystusie jesteś w zwycięskiej drużynie. Nie wchodź do bitwy, myśląc, że zostaniesz pokonany. Wejdź do bitwy, wiedząc, że została już wygrana. Nadal musisz się uzbroić. Nadal żyjesz w grzesznym i złamanym świecie. Nadal musisz przywdziać zbroję Bożą. Ale możesz być silny w Panu, wiedząc, że Jezus już odniósł zwycięstwo. Musisz tylko trwać mocno w tym zwycięstwie, z prawdą, z wiarą, spokojem. Jak to zrobić? Jak stać mocno w bitwie, mając zbroję Bożą? 18 werset mówi, modląc się w każdym czasie w duchu, z wszelką modlitwą i błaganiem. W tym celu czuwajcie z wielką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. To dzieje się przez modlitwę. Fab głosił na ten temat kilka tygodni temu, więc nie będę się tutaj nad tym rozwijał. Ale to nie jest tak, że Bóg wysyła cię do bitwy i mówi, radź sobie sam. Nie. W bitwie zwracamy się do Boga przez modlitwę. Jak często? Werset 18 mówi, w każdym czasie, w duchu i z błaganiem. Nie wchodź do bitwy bez swojego miecza i nie wchodź do bitwy bez modlitwy. Pan jest twoim pomocnikiem. Pan jest twoim działem i siłą na wieki. Zwracaj się do Niego w modlitwie. 18. Modląc się w każdym czasie w duchu, z wszelką modlitwą i błaganiem. W tym celu czuwajcie z wielką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. 19. I za mnie, aby zostały mi dane słowa, gdy otwieram usta, bym śmiało głosił tajemnicę Ewangelii. 20. Dla której sprawuję poselstwo w kajdanach, abym ją wypowiedział śmiało, jak powinienem mówić. Paweł mówi, bądźcie czujni, wytrwajcie, módlcie się za siebie nawzajem i prosi o modlitwę za siebie samego. Pamiętajcie, Paweł pisze ten list z więzienia, ale jego prośbą modlitewną nie jest to, aby wyszedł z więzienia. Jego prośbą modlitewną jest to, aby pozostał odważny, aby nadal głosił Ewangelię. Czy myślisz, że Paweł lubił być w więzieniu? Nie sądzę. Czy myślisz, że Paweł lubił swoje okoliczności? Nie sądzę. Ale właśnie tam się znajdował. Zamiast modlić się, Boże, zmień moje okoliczności, jego modlitwą było, Boże, zmień mnie, użyj mnie. Dzisiaj może nie podoba ci się twoja sytuacja. Może nie podoba ci się, gdzie jesteś w swoim życiu. Ale gdziekolwiek jesteś, możesz postrzegać to jako okazję daną ci przez Pana, by być dla Niego światłem. Może nie rozumiesz teraz Bożego planu. Może nie rozumiesz, co On robi. Ale możesz być pewny, że On jest dobry, a Jego drogi są dobre. Jeśli wciąż się modlisz i prosisz Boga, aby zmienił twoje okoliczności, a to się nie dzieje, czy to możliwe, że Pan chce zmienić coś w tobie? Pomyśl o tym. Pomódl się o to. 21. Abyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co robię. Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, wszystko wam oznajmi. 22. Posłałem go do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Tychik był członkiem zespołu misyjnego Pawła. Służyli razem przez długi czas, a Paweł wysyła go do kościoła, aby mogli usłyszeć osobistą relację o tym, jak się ma Paweł. Ostatnie wersety, 23. Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 24. Łaska niech będzie z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Paweł kończy swój list, przekazując im pokój, miłość i wiarę przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. To właściwe, że w ostatnim wersecie znajduje się słowo łaska, ponieważ łaska była tematem listu do Efezjan. Podczas gdy studiowaliśmy ten list, mam nadzieję, że zobaczyłeś, jak bogate jest Słowo Boże. Jak powiedziałem na początku, pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan to głównie teologia, a kolejne trzy rozdziały to wskazówki, jak zastosować tę teologię w naszym codziennym życiu. I potrzebujesz obu tych rzeczy. Gdybyś miał tylko pierwsze trzy rozdziały z całą teologią, być może nie wiedziałbyś, jak ją zastosować w swoim życiu. A gdybyś miał tylko trzy ostatnie rozdziały z samym zastosowaniem, być może nie znałbyś powodów, dla których jesteśmy wezwani do tych rzeczy. Rozpoczęliśmy to studium listu do Efezjan od zapisania wersetów 2-8-9 na tablicy. Przeprowadziliśmy ankietę i spośród wszystkich wersetów w Biblii wybraliście właśnie te. Jest ku temu powód. Ponieważ jeśli zrozumiesz zdumiewającą łaskę Bożą, wtedy będziesz mógł czynić dobre uczynki, które Bóg przygotował dla ciebie wcześniej. Jeśli rozumiesz Bożą łaskę, wtedy będziesz wiedzieć, że nie chodzi o to, aby być silnym o własnych siłach. Nie chodzi o to, żeby patrzeć w lustro i napinać mięśnie, żeby mieć wielkie muskuły. Chodzi o to, aby być mocnym w Panu i w potędze Jego siły. A więc trwajcie niewzruszenie. Utrzymujcie pozycję. Módlcie się nieustannie. Czuwajcie. Tam na zewnątrz toczy się walka. Podstępy diabła mogą wydawać się potężne, ale diabeł nie dorównuje Jezusowi. Stańcie w zwycięstwie, które Jezus już odniósł. Pokój wam od Boga Ojca, miłość z wiarą od naszego Pana i Zbawiciela. Niech łaska Boża będzie z nami wszystkimi. Koniec kazania.